a w naszym studiu już jest Małgorzata Kupi-Szewska, koordynator projektu Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony. Pamiętam, że Państwo kilka miesięcy temu opublikowali raport Rotmistrza Pileckiego, raport, który Rotmistrz wywiózł z Auschwitz, obozu Auschwitz-Birkenau. Ten raport miał być tłumaczony na języki obce, miał być wydawany po angielsku, miał uświadamiać nie tylko w Polsce, bo my o tym mniej więcej wiemy, ale także za granicą, kim był Rotmistrz Pilecki po pierwsze, ale przez pryzmat jego postaci, jak wyglądała prawda o II wojnie światowej w Polsce. Coś pomyliłem?
Dzień dobry, witam serdecznie. Pomyliłem? Nie, ale tylko podpowiem, że Rotmistrz Pilecki był prawie 1000 dni w KL Auschwitz. Przeżywał wszystko, widział, założył organizację składającą się między innymi z 42 punktów organizacyjnych, a następnie, kiedy wyszedł z obozu z Auschwitz, spisał raporty, chociaż 21 wysłał z obozu Auschwitz do Polski, do władz Armii Krajowej. Natomiast ten raport, o którym pan wspomina, to jest raport, który zostawił generałowi Połczyńskiemu w wolnym świecie, we Włoszech, w San Giorgio, bo tam przez 3 miesiące pisał.
Natomiast zanim wrócił do Polski, żeby się włączyć w akcję, w działalność opozycyjną tutaj w kraju. Natomiast koordynator projektu Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony, projekt. Opowiedzmy o projekcie.
Właśnie chciałam tylko powiedzieć o tym, że wczoraj w centrum IPN-u, Centrum Janusza Kurtyki, imienia Janusza Kurtyki, mówiliśmy o znaczeniu misji rotmistrza Witolda Pileckiego dla Polski i świata. I przy okazji prezentowałam audiobook raportu w wersji angielskiej. I to jest właśnie ciekawostka dla wszystkich Państwa, którzy mogą za chwilę szukać tego na kanale YouTube. Czyta James Malcolm. Muzykę stworzył Paweł Bohater Druszcz. Okładka jest pana profesora Aleksa Drewińskiego. Pracował nad tym Artur Wołoch i Agnieszka Więckowska. Jest to praca przede wszystkim artystów z Krakowa. I dzisiaj chciałabym właśnie tylko powiedzieć Państwu, że od wczoraj tak naprawdę będzie można posłuchać audiobooka, raportu w języku angielskim, bo to jest właśnie znaczenie misji, czy praca na wszystkich, żebyśmy pokazali światu rotmistrza Witolda Pileckiego, a zwłaszcza zapiski z KL Auschwitz.
Czy pani ma taką wiedzę, jak wygląda stan świadomości na temat i postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, ale także w ogóle świadomości na Zachodzie, jak wyglądała okupacja Niemiec nazistowskich w Polsce? Czy jeszcze dużo drogi przed nami, czy już jesteśmy troszkę bliżej?
Nie wiem, jak to wygląda za granicą. Dowiem się, dlatego że zostaliśmy zaproszeni na konferencję do Bolonii. To jest pierwszy kraj, który będzie chciał oglądać wystawę Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony, raport z Auschwitz. Będzie chciał rozmawiać na temat rotmistrza. Mam nadzieję, że za Włochami pójdą inne miasta i inne kraje, które będą chciały przyjmować wystawę i rozmawiać o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Natomiast wiem, że w Polsce rotmistrz coraz bardziej jest znany i bardzo kochany i wiedza o nim jest przekazywana innym.
Plany podróży, a jakieś dalsze plany promocji? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie w pakiecie od razu. Co na to polskie MSZ? Czy polskie MSZ się przygląda państwu z uwagą? Czy może tej uwagi nie ma? Może już wspiera państwa projekt? Jak to wygląda?
MSZ wspiera od samego początku. Myśmy wygrali grant, który właśnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i cały czas czujemy taką wielkie wsparcie, wielką obecność. Nawet to, że zostaliśmy zaproszeni przez konsulat generalny w Mediolanie, to też jest bardzo ważne, czy ambasadę w Rzymie.
Czyli jest już pierwszy harmonogram podróży. Chyba najważniejszym miejscem, bo to jest centrum polityczne i finansowe naszego świata, czyli Stany Zjednoczone. Tam państwo się wybieracie?
Myślę, że dostaniemy takie zaproszenie. Myślę, że Polacy w Stanach również czekają na to, żeby dostać raport Witolda, żeby zobaczyć wystawę znakomitych artystów polskich plastyków, polskich projektantów. Moim marzeniem przede wszystkim jest pojechać na Kresy, gdyż dzięki fundacji PZU możemy upowszechniać raporty Witolda i dostaniemy te, i chcielibyśmy zawieźć Polakom w Wilnie, Polakom w Mińsku i we Lwowie, i też zostały podjęte już kroki dyplomatyczne z ambasadami, konsulatem we Lwowie o to, żeby nas zaproszono. Dla mnie najważniejsze jest nawet nie na zachód pokazać Polakom rotmistrza, tylko na wschód, bo oni być może nie wiedzą, a może zapomnieli.
Postawię hipotezę roboczą, że być może nie wszyscy słuchacze Poranka Wnet mieszkają albo w Stanach, albo na wschodzie, pewnie część z nich mieszka w Warszawie, czy jeszcze będą mogli się z tym audiobookiem, z całym projektem zapoznać w Warszawie? Będą jeszcze jakieś spotkania poza tym wczorajszym?
Nie przewidujemy w tej chwili takiego spotkania, gdzie upowszechnialibyśmy raporty Witolda, natomiast myślę, że jeżeli będzie taka okazja tylko, chociaż moim marzeniem byłoby pokazać raporty Witolda w Krakowie.
Mam nadzieję, że to marzenie się spełni, a na antenie Radia Wnet i Poranka Wnet informowała, opowiadała i marzyła Małgorzata Kupiszewska, koordynator projektu Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Nie siódma, tylko ósma. 8:47 w studiu Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezesie, przeszkadza nam żuraw mikrofonu numer 2, ale to już jest za nami. Zacznijmy może od reformy ZUS-u, bo to jest coś, co chyba w tej chwili najbardziej pracodawców i przedsiębiorców niepokoi, a także tych, którzy pracują i zarabiają dużo, czyli zlikwidowanie limitu 30-krotności zarobków, od którego odprowadzane są składki ZUS. Wiele na to wskazuje, że już od 1 stycznia przedsiębiorcy będą musieli za osoby, które zarabiają dużo, zapłacić wyższą składkę. Tak ad hoc, od razu. Jakie jest państwa stanowisko?
No my jesteśmy zdecydowanie krytyczni, natomiast no, to bardziej dotyczy pracowników.
Ale pracodawca też swoją część musi odprowadzić.
No tak, niż no, pracodawca nie wyda więcej na pracownika niż ma, więc z punktu widzenia pracodawcy, czy on to zapłaci dla rządu, czy dla pracownika, to jest zupełnie obojętne i ma to trzeciorzędne znaczenie, po prostu ludzie mniej zarobią. Natomiast jest to bardzo zła i nieprzemyślana regulacja, która ma konsekwencje no, bardzo szerokie. Znaczy, my protestujemy przeciwko tej regulacji nie jako przedsiębiorcy czy grupa interesów firm, tylko jako obywatele. I ma to jakby dwa wymiary, takie dość poważne. No, przede wszystkim dotyczy to państwa, ta regulacja. Ja bardzo się cieszę, że przy tej okazji wychodzi na jaw i mam nadzieję, że wyjdzie, taka rzecz, którą rządy wszystkie po kolei starają się ukryć, a mianowicie to, że emerytura każdego z nas w największej mierze nie zależy od tego, ile wpłacimy do systemu ZUS-owskiego, tylko, uwaga, od ogólnego napływu środków do systemu.
A tych napływa ostatnio coraz więcej.
Tak. Dodatkowy strumień w postaci tych 7 miliardów, które rząd, oczywiście tyle nie zbiorą, ale no 7 miliardów, jak wyliczyła Gazeta Prawna z tymi algorytmami, które są w ZUS-ie, to kosztowałoby to podatnika około 100 miliardów złotych. O tyle by wzrosły emerytury wszystkich. Więc
skórka chyba nie jest warta wyprawki, a nawet na pewno nie jest.
Jeśli ktoś chce popełnić zbiorowe samobójstwo ZUS-u, takie widowiskowe, no to proszę, niech dalej forsuje tę regulację. Zresztą wczoraj Rada Nadzorcza ZUS-u przecież też opowiedziała się przeciw tej regulacji. Mi się wydaje, że ktoś to zrobił, kto nie ma świadomości o tym, co ja powiedziałem, to znaczy, bo rządy, każdy kolejny rząd wszystkim powtarza, jak będziecie więcej do ZUS-u płacić, to będziecie mieli wyższą emeryturę, no co jest zwyczajnie nieprawdą. No.
To jest tak, że aktualnie ZUS całkiem dobrze sobie radzi, ale to tylko dlatego, że po pierwsze jeszcze nie weszła, znaczy weszła, ale jeszcze nie ma danych opublikowanych po reformie obniżającej wiek emerytalny, a po drugie bezrobocie jest niskie i coraz mniej trzeba wypłacać na zasiłki dla bezrobotnych.
No, bardzo też pomaga praca naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy też wpłacają grube miliardy do tego ZUS-a, nic z tego nie będą mieli, więc...
To prawda, a to jak to będzie wyglądać, bo z tego co ja się orientuję, żeby uzyskać prawa emerytalne trzeba mieć 10 lat składkowych, czyli jak rozumiem większość tych osób, które do nas przyjeżdżają z Ukrainy czy z Białorusi pewnie nigdy takich praw sobie nie wytworzy, a aktualnie zasila kasę FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
No tak, tak, tak. No to jest dość istotny strumień tych pieniędzy, który płynie do ZUS-u. Natomiast no, generalnie mi się wydaje, że któryś polityk w końcu, czy któryś rząd, no, powinien rozpocząć uczciwą rozmowę z Polakami na temat emerytur. Powiedzieć, że utrzymanie dotychczasowego systemu emerytalnego no, będzie generalnie niemożliwe, bo niemożliwe jest, że jak 40 lat temu, czy tam 50, rodziło się 800 tysięcy dzieci, a teraz się rodzi 400.
No i to z wielkim trudem.
No to te 400 nie zapracuje na emerytury dla tych 800.
Mówię nie o trudzie samego połogu, tylko o trudzie pani minister, która obiecała kilka miesięcy temu, że w tym roku stopa urodzeń przekroczy 400 tysięcy. Teraz nie wiadomo, czy tak będzie. Pani minister Rafalska obiecała, że wtedy połknie własny język. Więc to jest zakład o dużą stawkę dla pani minister szczególnie.
Czy nie, no tutaj to rząd należy pochwalić, bo jest to pierwszy rząd, który się zajął na poważnie tymi sprawami demograficznymi. I ma jakieś plany w tym zakresie i 500+, i teraz te żłobki i tak dalej, to naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz i panią minister Rafalską tutaj należy za to chwalić, choć uważam, że powinna działać ostrzej w tym zakresie.
Bez dwóch zdań, jeżeli dobrze pamiętam prognozy GUS-u, raptem przed kilku lat to w tym roku 2017 miało się urodzić trochę powyżej 300 tysięcy, a będzie około 400, jakby nie patrzeć, albo będzie 398 urodzeń, albo 402 tysiące, no to nie jest istotne, ale jest to znacząco wyżej niż to szacował kilka lat temu GUS. Przejdźmy do kolejnego tematu, ale także emerytalnego, pracownicze plany kapitałowe. Wydaje się, że pan premier Morawiecki w końcu osiągnął sukces i przepchnie projekt pracowniczych planów kapitałowych. Projekt, który także dotknie, można tak powiedzieć, przedsiębiorców, bo państwo będą musieli kolejne pieniądze wysupłać dla przyszłej emerytury, tym razem prywatne swoich pracowników.
Znaczy, no to ta stopa jest niewielka, bo efektywnie to jest 1,2%, więc to nie jest dramat jakiś. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, tylko czy tymi programami powinny być objęte firmy, którymi się nie interesuje nawet GUS, czyli te zatrudniające do 9 pracowników, bo dodatkowe obowiązki niefinansowe, bo tu nie chodzi o ten 1,2%, ale dodatkowe obowiązki biurokratyczne w tychże firmach mogą powodować, że taka jednoosobowa działalność gospodarcza, która chce zatrudnić pierwszego pracownika, no to pierwsze pytanie, jakie będzie zadawał, czy ta osoba jest w PPK. I to jest bardzo poważne zagrożenie. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o pieniądze, chodzi wyłącznie o kwestie biurokratyczne. Ja wczoraj uczestniczyłem w debacie na ten temat, też z udziałem prezesa Borysa z PFR-u i
zwracaliśmy... Polskiego Funduszu Rozwoju.
Tak, tak, tak. I zwracaliśmy uwagę na to, żeby no konstrukcja ewentualnie tych PPK była taka, żeby nie rodziła jakichś poważniejszych zobowiązań biurokratycznych, bo dla firmy, która tam zatrudnia 100 czy 1000 osób, to nie ma żadnego jakby problemu. Tam.
Te firmy i tak mają w tej chwili pewne plany kapitałowe pracownicze, bo taka możliwość jest w ramach trzeciego filaru.
Tak, tak, niektóre, 1000, tam 100, co nie jest źle, ja uważam. W Polsce jest, proszę pamiętać, bo to jest też, nie jest wiedza powszechna, bo w Polsce jest 2 miliony firm, ale dużych firm jest tylko 4 tysiące, więc...
dla nich to jest bez różnicy, ale dla tych małych, a przypomnijmy, że tam projekt zakłada, że każda firma, przynajmniej ten, który opublikował kilka tygodni temu premier Morawiecki, każda firma, która ma chociaż jednego pracownika, za którego w jakikolwiek sposób odprowadza ZUS, będzie musiała w tych pracowniczych planach kapitałowych uczestniczyć, podczas gdy propozycje, które były opublikowane 6 lipca 2016 roku, czyli ponad rok temu, mówiły, że ten limit jest 20 zatrudnionych.
No, problem chyba trochę polega na tym, że mówiąc językiem potocznym, jeżeli tutaj by nie były objęte wszystkie firmy, to to słabo chodzi w sensie finansowym i chyba... Znaczy, ja rozumiem
ilość kapitału, które chciałoby zgromadzić Ministerstwo Rozwoju, nie jest wystarczająca.
Tak, no ja rozumiem motywy, ja rozumiem, że poziom oszczędności u nas jest niski. Obawiam się tylko, że tego typu regulacja, jeżeli ona obejmie też te małe firmy, może spowodować bardzo poważny zamęt na rynku pracy i to trzeba to bardzo dobrze przemyśleć, żeby tych zawirowań nie sprowokować.
Jak się dowiedzieliśmy w Rzeszowie na kongresie tegorocznym Polska 590 odbiera od pana SMS-y pan wicepremier Mateusz Morawiecki. Czy pan już wysłał takiego SMS-a o tej treści, że panie premierze, uprzejmie informuję, że wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych dla małych przedsiębiorstw do 10 osób zatrudnionych jest złe?
Jeszcze nie wysłałem, natomiast no teraz kluczową sprawą jest jednak 30-krotność, bo jest to bardzo poważne zagrożenie dla finansów państwa i dla pracowników. I mam nadzieję, że związki zawodowe też się odezwą w tej sprawie, bo jeszcze nie jest za późno.
Odezwały się, panie prezesie, i to bardzo mocno. Zresztą to prawda, bo pan też jest związkowcem. Pan jest, to prawda, z reguły związki mają przewodniczących. To jest chyba jeden z niewielu związków, który ma prezesa na czele. Solidarność, pan prezes pewnie nie czytał aktualnego, najnowszego tygodnika Solidarność. Tam jest duży wywiad z osobami, z działaczami związkowymi, którzy bardzo mocno ten pomysł krytykują.
Ja wiem, no ale tylko mogliby to zrobić troszeczkę bardziej. Ja wiem, że oni się podpisali też i są przeciwni.
No, bo tam są górnicy.
Mogliby tylko to robić bardziej, że tak powiem, intensywniej, z większym zapałem.
No bo tam są też ich interesy, bo wiemy, że pensje w górnictwie, w energetyce, pensje szczególnie związkowe, to są właśnie te pensje, które będą wśród tych 320 paru tysięcy, czy ponad, które będą objęte.
Przed pracownikami, przed pracodawcami największe problemy z tą regulacją będzie miał ZUS.
I o czym już informuję. Zresztą wczoraj minister Rafalska w rozmowie z dziennikarzami mówiła, że wolałaby, żeby vacatio legis tej ustawy było dłuższe, żeby ona nie wchodziła od razu. Zobaczymy, czy ta wola pani minister stanie się faktem. Na koniec jeszcze podpytam o mechanizm split payment. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna donosi, że wejście mechanizmu będzie opóźnione ze względu na przygotowania, żeby dać czas bankom na przygotowanie się do wprowadzenia tych wszystkich kont rachunkowych. Czy pan jako przedsiębiorca będzie z tego mechanizmu korzystał, z tej podzielnej płatności VAT-u, czy też nie?
Znaczy ja nie, ale ja nie jestem, nie działam w żadnej wrażliwej branży. Tak? Gdybym pracował, nie wiem, w handlu stalą, to prawdopodobnie bym korzystał. To jest narzędzie dobrowolne i w tych wrażliwych branżach, gdzie dużo tych karuzel było kręconych VAT-owskich, wydaje mi się, że to jest będzie dobre narzędzie dla przedsiębiorców, żeby się zabezpieczyć przed przypadkowym wplątaniem się w karuzele. Natomiast no, w branżach takich, w których tych karuzel się nie ma, no to nie ma potrzeby, żeby z tego korzystać.
Dziennikarze i politycy i ekonomiści zadają sobie pytanie właśnie, ile firm wejdzie, jakie branże w całości wejdą, ale może w części w ten system podzielnej płatności VAT. Pan ma kontakt z przedsiębiorcami, jakie są odsłuchy. To jest tak, że szczególnie te branże wrażliwe, no, sprzęty elektroniczne, właśnie stal, są takie odsłuchy. Ma pan takie informacje, że oni wejdą w ten system, że on będzie stosowany?
Nie wiem tego. Nie znamy skali tego. Trudno to, że tak powiem, wykoncypować z rozmów. Rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat. Niektóre twierdzą, że będą z tego korzystać, ale jaka będzie tego skala, to naprawdę nie jestem w stanie tego określić.
No i na koniec pytanie o konstytucję dla biznesu. Rok temu, ten Rzeszów nam wraca, rok temu na kongresie Polska 590 w Rzeszowie zapowiedziany, teraz przyjęty przez Radę Ministrów. Które ze założeń tego pakietu ustaw jest dla pana najbardziej istotne?
No chyba prawo przedsiębiorców jest najbardziej ważną ustawą w tym zakresie, ale jest tam też sporo innych rzeczy. Sprawa sukcesji, ta ustawa o sukcesjach. Do tej pory jak właściciel takiej nie spółki kapitałowej, tylko jednoosobowej działalności gospodarczej, że tak powiem, umierał, no to był bardzo poważny problem. No to, ta ustawa.
Bo umierała firma.
No tak, bo ta ustawa to reguluje. Inna rzecz też, że my mamy tutaj, ale to już temat na odrębną dyskusję, nie uważam, że taka działalność dla zysku powinna być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, no ale to już mniejsza z tym.
Systemowa rozmowa. A te inwestycje, prezydent apelował na tym samym kongresie, żeby przedsiębiorcy nie bali się i właśnie te inwestycje rozpoczynali, podczas gdy tych inwestycji w danych ministerstwa, w danych GUS-u nie widać. Dlaczego?
Powód jest zawsze jeden, to znaczy biznes lubi stabilność i spokój. No.
A tego nie ma?
No nie bardzo. No, widzi pan, jest koniec roku, większość firm ma zaplanowane już budżety płacowe i nagle się dowiadują, że ktoś z nienacka miesiąc przed będzie wprowadzał zmiany zasady wynagrodzeń w Polsce w postaci tej 30-krotności. No to każdy przedsiębiorca w tym momencie się robi 3 kroki do tyłu, no bo mówię, okej, no tu planowałem zainwestować, no ale ja nie wiem, jaki będzie w końcu, ile będzie kosztowała praca, tak? No i to jest naprawdę, rząd już raz to zrobił rok temu, gdzie rozchwiał dyskusję na temat podatków i systemu gospodarczego, gdzie 4 ministrów, każdy mówił co innego. Powstał chaos, no i to naprawdę nie ma co się dziwić firmom, że mówią, okej, to my poczekamy, tak, w takim razie. No, a jeżeli przedsiębiorcy nabiorą przekonania, że sytuacja jest przewidywalna, no to będą inwestować. Ja ostatnio rozmawiałem z takim przedsiębiorcą, on mówi, że najlepiej to było za belki. Ja mówię, Boże, przecież on nic nie robił. On mówi, no właśnie, no.
To jest może apel do polskiego rządu, żeby może nie to, żeby nic nie robił, tylko żeby robił rozsądnie i akurat być może pośpiech nie jest wskazany przy tworzeniu prawa gospodarczego w Polsce. Gościem Poranka Wnet był Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ale także wydawca, publicysta. Dziękujemy najmocniej.
Dziękuję bardzo.
My mamy 4 minuty, później 9:00. Zagadaliśmy się z panem prezesem, a to już czekam przegląd prasy. Antoni Opaliński, 3:00 poranka się rozpoczyna. Teraz będzie sygnał 3:00, a potem usłyszą państwo Antoniego Opalińskiego.